Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustynię, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, któż je zgłębi. Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, by mógł każdemu oddać stosownie do tego, do jego postępowania, według owoców i jego uczynków. Oto Słowo Boże.
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Błogosławiony, kto zaufał Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr zmiata, albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób nie dolał. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zioni ogromna przepaść, także nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowa Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, abyś nas ogarnął, abyś nas napełnił, abyś dał nam zrozumieć niezwykłe tajemnice, które odkrywasz tym, którzy Ciebie miłują, a w szczególności tajemnicę bólu i cierpienia, w której mamy udział. Otwieraj nas, Duchu Święty, na te prawdy, a Ty, Maryjo, prosimy Cię, strzeż nas i chroń. Niech Twoja miłość matczyna i Twoja ochrona i moc towarzyszą nam i chronią przed wszelkim złem. Witam Was bardzo serdecznie na tym naszym rekolekcyjnym spotkaniu dla ludzi chorych. Moi drodzy, bardzo często ludzie mówią takie słowa, że starość to się Panu Bogu nie udała. A tak naprawdę to jest zupełnie nieprawda i fałszywe stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi, którzy rozmawiali z Panem Bogiem, mistyków, mistycy to tacy ludzie, którym Pan Bóg objawia tajemnice, mówią tak, że aniołowie, gdyby mogli nam zazdrościć, zazdroszczą nam 2 rzeczy. Zazdroszczą nam Komunii Świętej, bo oni nie mają Komunii Świętej. Nawet Michał, Gabriel, Rafał nie mają Komunii Świętej, bo nie są dziećmi Bożymi tak jak my. I druga rzecz, której zazdroszczą nam aniołowie, to cierpienie. Ból, cierpienie, przeciwności. To jest wielki skarb. Dlaczego tak jest? Otóż, moi drodzy, wiemy, że cierpienie było, jest i będzie tajemnicą. Ale skoro Pan Bóg o tym mówi, to trzeba Mu po prostu uwierzyć. 13 maja 1917 roku, 100 lat temu, 100,5 roku temu, gdzieś tak mniej więcej, Maryja objawiła się trójce dzieci w Fatimie. Obchodziliśmy w zeszłym roku 100-lecie tego wydarzenia. I pierwsze słowa, jakie skierowała do dzieci, to zadała im pytanie, czy będziecie gotowe przyjąć pewne cierpienia, aby pomóc mi ratować dusze, by nie poszły do piekła. I wiemy, że dzieci wyraziły zgodę. I zadawały sobie same cierpienie, szukały, co by mogły dać Matce Bożej, co by mogły ofiarować jej, aby ratować tych ludzi. 13 lipca to było trzecie objawienie. W czasie trzeciego objawienia było już o wiele więcej ludzi. I wydawało się, że te spotkania z Matką Bożą będą piękne i cudowne, tylko że to spotkanie było zupełnie inne. Maryja przyszła smutna i w pewnym momencie wyciągnęła ręce z tych rąk. Poszły takie bardzo mocne promienie, które przeniknęły ziemię. I nagle dzieciom ukazała się otchłań piekła. Dzieci mówią, że to, co usłyszały, te krzyki, te wrzaski, przekleństwa były przerażające. Widziały dusze ludzi, zwyczajnych ludzi, które unoszą się jakby w powietrzu i w pewnym momencie zamieniają się w paskudne, okropne zwierzęta, nieznane tu na ziemi. Dzieci były przerażone. Ogień, cierpienie, ból. I Maria powiedziała: drogie dzieci, widziałyście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. I wiemy, że Maryja przyszła po to, aby prosić te dzieci o pomoc, aby mogły poprzez swoje cierpienia i ofiary ratować te dusze od piekła. I dzieci się zgodziły. Na początku to były ofiary drobne, które składały, ale później już zdecydowały się na coś bardziej trudnego. Hiacynta, która wtedy, kiedy zobaczyła piekło, miała 7 lat. Może macie wnuki czy dzieci, które mają 7 lat. I wyobraźcie sobie, na pewno nikt by nie chciał, żeby tak drastyczny obraz takie małe dziecko zobaczyło. A Maryja się nie przejmowała. Maryja pokazała piekło temu dziecku. I Hiacynta przeżyła to bardzo i zastanawiała się, tylko mówiła, co mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? I otrzymała propozycję. Czy będziesz gotowa na umieranie w samotności? Bez bliskich, bez rodziców. I wiemy, że 1,5 roku później w szpitalu w Porto, czy w Lizbonie, przepraszam, w Lizbonie, Hiacynta umiera jako małe dziecko, samotnie, bez bliskich. To była jej ostatnia ofiara, którą złożyła Maryi. Cierpienie, które jest propozycją i wielką łaską, jest pewnym wyróżnieniem. Dlaczego tak jest? Dlatego, kochani, tak jest, bo Pan Jezus dopełnił dzieła zbawienia, to jest fakt. Ale Pan Jezus nadal cierpi i ludzie dalej Go zdradzają. I tak jak kiedyś zgubił, odkupił nas przez swój krzyż, tak teraz niektórym wybranym, nie wszystkim, ale niektórym, daje udział w swoim krzyżu. W takim razie co zrobić, kiedy przychodzi cierpienie? Co zrobić, kiedy przychodzi ból? Cywilizacja zachodnia, w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w różnych krajach, w Anglii nawet, ludzie doszli do wniosku, że skoro człowiek cierpi, to najlepiej, żeby nie cierpiał, więc usypia się go, czyli stosuje się tak zwaną eutanazję. I bardzo wiemy, że jak zrobiono jakąś tam kontrolę w Holandii, okazało się, że setki tysięcy ludzi zostało bezprawnie zabitych, ponieważ oni nie wyrażali na to zgody, ale ci lekarze, którzy mieli im pomóc, oszukali ich i posłali na tamten świat. Ponieważ starsi ludzie nie byli wygodni dla ludzi młodych, bo trzeba było się nimi opiekować, a lepiej po prostu skrócić to wszystko. Moi drodzy, ludzie uciekają od cierpienia. A kiedyś, jak zobaczymy prawdę, to okaże się, że to cierpienie, te przeciwności, to największy skarb. Dlaczego? Bo, moi drodzy, my w naszym życiu osiągamy podobieństwo do Jezusa. I zobaczmy, Jezus zrobił bardzo dużo dobrego. Tam, gdzie był, uzdrawiał chorych, trędowatych oczyszczał, wyrzucał złe duchy, nawet wskrzeszał umarłych. I ci wszyscy ludzie uzdrowieni byli bardzo radośni. Chociażby człowiek, który od urodzenia nie widział i nagle zobaczył, przejrzał. Świat mu się zmienił zupełnie. Człowiek chromy, który nigdy nie chodził, był bardzo szczęśliwy. A kobieta, której syna z Nain, młodzieńca, uzdrowił, bo był zmarły, to była wdowa, ona miała jedynego syna. I kiedy wynoszono go z miasta, wtedy Jezus dotknął się tych Marii i wstał. Ten syn. Czy Łazarz też wstał, kiedy był wskrzeszony? To było coś pięknego. Ale czy wtedy Jezus zrobił najwięcej? Nie. Ci chorzy znowu zachorowali później. Ci zmarli, których wskrzesił Jezus, później umarli ponownie. Kochani, Jezus nie zrobił wtedy najwięcej, kiedy szły za Nim tłumy, kiedy był gwiazdą, kiedy wszyscy Go chwalili. Ale Pan Jezus zrobił najwięcej wtedy, kiedy samotnie wisiał na krzyżu, kiedy nie mógł ruszyć ręką ani nogą, bo wtedy dokonał mojego i Twojego zbawienia. A więc nie chodzi o to, żeby coś robić, tylko żeby przyjąć to, co dał mu Ojciec. Ojciec dał mu takie zadanie. Jest taki ksiądz w szpitalu w Prokocimiu. On jest lekarzem z wykształcenia i jest księdzem sercaninem. Należy do zgromadzenia księży sercanów. ale nie praktykuje jako lekarz, tylko jest kapelanem w szpitalu. Może go znacie, znana osoba. I on mówił, że był przy śmierci około 3000, 3500 dzieci umarło przy nim. Dzieci nie boją się śmierci. Dzieci wiedzą i są spokojne. To my, ludzie starsi, boimy się. Dzieci nie. Dzieci najbardziej się boją swoich rodziców. I rzeczywiście dramat straszliwy rodziców. Gdzie Pan Bóg jest? Dlaczego Pan Bóg takie rzeczy robi? Dlaczego zabiera dziecko, które jest tak bardzo kochane? Rodzice by sami woleli oddać to dziecko. I niestety to dziecko umiera. I ten ksiądz mówi, to jest tajemnica. Ale tak naprawdę to jest cena, którą ktoś płaci za moje nawrócenie. Twoje nawrócenie. Ile razy w życiu upadliśmy w grzech ciężki? Ile razy? I wiemy, Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. To jest prawda. I teraz Pan Bóg nam to daruje, ale ktoś za to płaci. I teraz to cierpienie tego dziecka jest ofiarą, którą Pan Bóg otrzymuje i daje nam kolejną szansę. My otrzymujemy kolejną szansę, za którą to dziecko czy ten ktoś niewinnie cierpiący płaci. Dlaczego niewinnie cierpiący? Dlatego, że jest podobny do Jezusa, który też niewinny był i cierpiał. I kiedyś te dzieci w niebie będą bardzo blisko Jezusa. I to będą nasi bohaterowie, którym będziemy wdzięczni za to, że zapłacili za nasze grzechy. Zapłacili cenę bólu i cierpienia. Krzywda im się żadna nie stanie. To są wielcy święci. I teraz, moi drodzy, co wynika z tego dla nas? Moi drodzy, my często uciekamy cierpienia i się boimy. Żyjemy w jakimś takim zgorzknieniu. Żyjemy w żalu do innych. Jesteśmy zdenerwowani na wszystkich. I na Pana Boga, i na siebie, i na ludzi, i na wszystkich wokół. Bo to nam zabiera pokój. To co z tym zrobić? Oddać to Jemu, oddać to jej, Maryi. Powiedzieć, Panie Jezu, widzisz, że cierpię. Maryjo, widzisz, że cierpię. Więc ofiaruję Tobie to cierpienie, a Ty już zadecyduj, co z nim zrobić. Uratuj jakiegoś grzesznika. Uratuj kogoś, kto by dzisiaj poszedł do piekła. Więc to cierpienie niech będzie ceną. Jeżeli tak zrobisz, jeżeli każdy trud, każdą przeciwność, każde cierpienie będziesz ofiarował Panu, to wtedy też będziesz bohaterem. Odkupisz swoje grzechy i równocześnie uratujesz niejedną duszę od piekła. I dlatego, moi drodzy, idźmy w tym kierunku. Nie bójmy się. Zobaczcie, Maryja przychodzi do dzieci z propozycją. Czy chcecie dobrowolnie przyjąć pewne cierpienia, które wam dam? Jezus chce ci dzisiaj powiedzieć, oddaj mi twoje cierpienie. Zobaczysz kiedyś, teraz ty tego nie widzisz. Bo my mamy przekręconą mentalność. Kiedy my oglądamy telewizję, żyjemy w duchu tego świata, to składamy sobie życzenia i mówimy, życzę ci zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Życzę ci pieniędzy, bo one są najważniejsze. Bo wtedy jesteś Panem i możesz decydować o wielu rzeczach. Nie. Największy twój skarb to cierpienie, ból i przeciwności. I teraz Jezus mówi, oddaj mi to. Co się stanie wtedy, kiedy mu to oddasz? Poczujesz ulgę. Poczujesz pokój. I to cierpienie się zmniejszy, bo będziesz dźwigał ten krzyż razem z Jezusem. I będziesz bohaterem. Dlatego, moi drodzy, oddawajmy to wszystko Maryi. Oddawajmy to wszystko Jezusowi. Trwajmy w stanie łaski uświęcającej. Bo to jest wielka chwała i wy jesteście bohaterami. Bohaterami, którzy uratują wiele dusz. I kiedy spotkasz się z Panem Bogiem, kiedy przyjdzie taki moment, moment naszego przejścia do nieba. Kochani, my się tego boimy, tak? Boimy się, ale my dla tego momentu żyjemy. Wtedy zobaczysz Jezusa, zobaczysz Maryję, zobaczysz swoich bliskich i anioła stróża swojego poznasz. Zobaczysz, wszystko zrozumiesz. W jednym ułamku sekundy zrozumiesz, dlaczego urodziłeś się wtedy i wtedy. Dlaczego urodziłeś się w Polsce i w tym miejscu, w którym się urodziłeś. Dlaczego to cię spotkało i to. Ile razy Pan Bóg cię uratował. I uwielbisz Go w tym. A potem spotkasz bardzo wiele ludzi, potężne grono ludzi, które ci podziękuje, że poprzez swoje cierpienie oddane Jezusowi uratowałeś Go od piekła. Dlatego, moi drodzy, nie bójmy się. Jesteśmy mocarzami, ponieważ jesteśmy z Jezusem. I podobnie jak On dźwigamy krzyż. To jest łaska. Pan Bóg takiej łaski nie daje byle komu. Daje osobom zaufanym. I teraz my się tego nie bójmy. Nie bójmy się, aby właśnie oddawać Jemu i łączyć swoje cierpienie z cierpieniem krzyża. Moi drodzy, za chwilkę będzie możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament namaszczenia chorych jest to sakrament uzdrowienia. Czyli nie jest to sakrament, bo wielu ludzi się boi. Ja pamiętam jeszcze na początku kapłaństwa 25 lat temu, ludzie się bali jak ognia tego sakramentu, ponieważ ten sakrament był nazywany ostatnim namaszczeniem. Dlaczego tak był nazywany? Tu nie chodziło o to, że to jest ostatnie namaszczenie, w sensie, że już potem, już koniec, trzeba umierać. Nie. Ostatnie namaszczenie oznaczało ostatnie w kolejności. Bo pamiętamy, że po raz pierwszy jesteśmy namaszczeni na chrzcie świętym, krzyżem świętym, olejem specjalnym, królewskim. Tak jak dziecko Boże, jak się namaszczało na króla, to wtedy się namaszczało olejem, więc my też jesteśmy namaszczeni. Potem następne namaszczenie to było w sakramencie bierzmowania. Też jako znak Ducha Świętego, który przychodzi, byliśmy namaszczeni tym olejem. Trzecie namaszczenie to tylko niektórzy mogą dostąpić. Otrzymuje się w sakramencie kapłaństwa. Wtedy namaszczani jesteśmy i namaszczane są też nasze dłonie. Stają się odtąd dłoniami Jezusa. To w nich jest moc Jezusa, moc uzdrowienia. Czyli trzy namaszczenia i to ostatnie, jak to się mówi, czyli chory, jak jestem chory, to wtedy przyjmuję to ostatnie namaszczenie. Tu chodzi o kolejność. Ale niektórzy to interpretowali w ten sposób, że już to jest koniec. Otóż nie. Skąd to się wzięło? W księdze Jakuba czytamy, w liście świętego Jakuba czytamy coś takiego, takie słowa. Choruje ktoś wśród was. Niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. A więc jak ktoś jest chory, trzeba sprowadzić kapłanów, którzy się nad nim mają modlić i namaścić go olejem. Nad nim się modlić. W jaki sposób? Otóż Pan Jezus nakazał na chorych kłaść ręce. Jezus uzdrawiał w ten sposób, że kładł ręce, dotykał i mocą swoją uzdrawiał. I moi drodzy, z tym sakramentem związane są dwie rzeczy. Włożenie ręki. W normalnym rycie to jest tak, że najpierw się wkłada ręce, a potem się namaszcza olejem. My natomiast, jak będziemy udzielać namaszczenia, to wkładziemy rękę na głowę, co już będzie włożenie ręki, a potem namaszczamy czoło, robimy znak krzyża, wypowiadając słowa: przez to święte namaszczenie niech Pan w nieskończonym miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Wtedy odpowiadamy amen, a później ręce tak wyciągamy w ten sposób i zostaniemy namaszczeni. Tutaj kapłan powie słowa: Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. I my odpowiadamy amen. Po co to się przyjmuje? Otóż, moi drodzy, sakrament namaszczenia to największa moc. Tutaj programujemy w nas wolę Bożą. To znaczy, jeżeli Pan Jezus chce Cię uzdrowić, to otrzymasz łaskę uzdrowienia. Ale jeżeli jesteś na tym etapie ofiary swego życia, bo wiemy, że życie wiary dzieli się na dwie części. Tak jak święty Paweł powiedział. Na początku jest doświadczenie mocy Jezusa, czyli doświadczenie mocy zmartwychwstałego Jezusa. I to jest wielka radość. Ponieważ przychodzi Duch Święty, wtedy ta moc, Jezus przychodzi i nas uzdrawia. To jest pierwszy etap wiary. Ale potem przychodzi drugi. Udział w cierpieniach Jezusa. I w momencie, kiedy my jesteśmy na tym drugim poziomie, na tym drugim etapie wiary, to wtedy Pan Bóg daje nam łaskę umocnienia. Pamiętamy, kiedy Jezus był w Ogrodzu. Bardzo cierpiał, bo wiedział, co go czeka. Widział, że go uczniowie zdradzili. Wtedy przyszedł diabeł i powiedział mu: widzisz, popatrzcie, zostawili cię, jesteś sam. Co ty robisz? Potem diabeł pokazał mu wszystkie grzechy i inne rzeczy, które będziemy robić. I Jezus, wiecie, że miał ochotę wyjść z Ogrodza. A wiecie dlaczego? O tym powiedział świętej Faustynie. Z powodu dusz oziębłych, czyli obojętnych, że im wszystko jedno. Nie z powodu największych grzeszników, nie. Z powodu takich ludzi, którzy zgasili w sobie Ducha Świętego, zgasili ogień Ducha Świętego w sobie. Ale Jezus to przetrwał. I w momencie, kiedy odrzucił te myśli i podjął decyzję pójścia na krzyż, wtedy przyszedł anioł i go umacniał. I kochani, kiedy ty przyjmiesz sakrament namaszczenia chorych, w tym momencie, w zależności od tego, co potrzebujesz, jeżeli jesteś człowiekiem na pierwszym etapie wiary i potrzebujesz mocy Jezusa, to doświadczysz tej mocy i doświadczysz uzdrowienia. Ale jeżeli to jest drugi etap, to wtedy doświadczysz siły i umocnienia. Także nie będziesz na pewno pozbawiony żadnej łaski. I teraz w jaki sposób przyjmować? Kiedy? No, moi drodzy, jest tak przyjęte, że każda choroba, jaką mamy, a więc może to być astma, może być alergia, może być choroba duszy typu depresja, bo tak naprawdę depresja nie jest chorobą, jednostką chorobową, tylko symptomem choroby duszy. To jest duch, którego trzeba związać i wyrzucić. Może to być, nie wiem, alergia, astma, jakakolwiek choroba, nawet jakieś lęki, jakieś, no, różne rzeczy, która trwa. Wtedy z wiarą przyjmujemy ten sakrament i Jezus nas może uzdrowić. Jak często przyjmować? Jest tak powiedziane, zalecane, że na daną chorobę nie częściej niż raz na pół roku, czyli co pół roku, jeżeli jest ta sama choroba. Pojawi się następna choroba, jakaś inna, można przyjąć. Nie bójmy się tego, skoro Pan Jezus kazał to czynić kapłanom. Skoro dał nam tę łaskę, nie możemy tego marnować. Ja już kilkakrotnie przyjmowałem sakrament namaszczenia chorych. Więc to jest rzeczą normalną. I tutaj proszę się tutaj nie obawiać. Warto też przyjmować, kiedy idziemy na jakiś zabieg, czeka nas operacja czy cokolwiek innego. Wtedy możemy sobie spokojnie, niezależnie już tutaj od tego, jak dawno przyjmowaliśmy ten sakrament przyjąć. I oprócz tego na pewno wiecie, bo to na katechezie było, ja tylko przypomnę, w przypadku, kiedy człowiek nie jest w stanie mówić, bo czasami tak jest, że nie jest w stanie mówić, ale słyszy. Bo ludzie, którzy tracą przytomność, nie są w stanie mówić, ale słyszą. Kiedy wzbudzi sobie akt żalu za grzechy, to ten sakrament odpuszcza również grzechy. Więc grzechy też odpuszcza. Taki jest skutek tego sakramentu. I dlatego jak ktoś umiera, to dobrze jest sprowadzić kapłana, póki jeszcze, bo wiadomo, że no, ta śmierć nie następuje od razu. Jest najpierw śmierć kliniczna i dopiero śmierć biologiczna jest później. Więc warto sprowadzić kapłana, aby udzielił tego sakramentu, aby ten człowiek mógł doświadczyć też łaski odpuszczenia grzechów. Dlatego, kochani, teraz, jeżeli ktoś będzie chciał, można się ustawić tutaj, tak jak zawsze to czynicie, nie wiem, podchodzą tutaj? Tak, wzdłuż tutaj, jak do Komunii Świętej, tak? I będziemy...
Jak?
Na stojąco przyjmujemy ten sakrament. Jeżeli ktoś chce, może podejść i po... A tylko jeszcze chwileczkę, zaraz tutaj modlitwy wstępne zrobię. I po tym jeszcze raz powtórzę: włożenie ręki, namaszczenie na czole i słowa kapłan odpowiadamy amen, i później ręce tak namaszczamy na rękach i po raz drugi odpowiadamy amen.